With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 86 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 86 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zdrowaś Maryjo.
Świadkowie Jehowy to związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa oraz o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże. W 2016 roku związek wyznaniowy liczył ponad 8 milionów głosicieli na całym świecie. Świadkowie Jehowy, kim oni są? Schizmą, herezją, nową religią, czy może kultem? W co wierzą? Co odrzucają? Kto ich założył?
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za mojej młodości o uszy obijała się mi nieraz intrygująca nazwa – badacze Pisma Świętego. Wyobrażałem sobie, że jest to jedna z sekt protestanckich, której członkowie poświęcają więcej czasu na studiowanie Biblii i nasycanie się jej mądrością niż wszyscy inni. Potem zaginął o nich słuch. Aż dopiero w roku 1931 znów było o nich głośno. Ale wtedy występowali już pod zmienioną nazwą, jako Świadkowie Jehowy. Nowa nazwa nie mniej mnie intrygowała, gdyż zawiera dwa wielkie słowa. Świadkowie Boga Jehowy. to zainteresowanie popchnęło mnie do przebadania historii świadków Jehowy. Kim oni są? Schizmą? Herezją? Nową religią czy może kultem? W co wierzą? Co odrzucają? Kto ich założył? Dziś dzielę się z wami zebranymi wiadomościami w przeświadczeniu, że będą wam potrzebne, bo świadkowie Jehowy podzielili cały świat na rejony, a każdy obsługuje lokalna wspólnota, której członkowie chodzą od drzwi do drzwi. Pierwszą pogadankę tytułuję Badacze Pisma Świętego, czyli Świadkowie Jehowy. To, co się każdemu rzuca w oczy, to ich gorliwość, połączona z fanatyzmem. Wystają cierpliwie godzinami po rogach ulic, trzymając w uniesionej ręce jedno z czasopism, strażnicę do Watchtower lub Przebudź się, Awake. Inni znów chodzą od drzwi do drzwi, gotowi zaatakować każdego, kto nie należy do ich organizacji. A jeśli jest chrześcijaninem, to zarzucają mu z miejsca, że źle rozumie Biblię, gdyż księża, popi i pastorzy błędnie ją wyjaśniają. Wszyscy bowiem są na usługach szatana. Tylko oni, świadkowie Jehowy, potrafią dokładnie i prawdziwie wytłumaczyć Pismo Święte, a przede wszystkim ostrzec przed szybko zbliżającym się końcem świata i ostateczną bitwę Boga z szatanem, zwaną Armagedonem. Ci domokrążni apostołowie rozwijają bardzo ruchliwą propagandę i wykazują w niej niebywały tupet. Każdy bowiem 5 razy tygodniowo uczęszcza regularnie na zebrania w sali królestwa, Kingdom Hall, jak nazywają punkty, gdzie się gromadzą. Tam biorą udział w dyskusjach, słuchają konferencji. Wiele czasu poświęcają na czytanie Biblii, różnych magazynów, książek i broszur. Przeciętny świadek Jehowy poświęca 11 godzin miesięcznie na apostołowanie od drzwi do drzwi. Kto takiej misji spełniać nie może, z powodu kalectwa, choroby lub starości, prowadzi ją telefonicznie. Nieaktywnych członków świadkowie Jehowy nie cierpią. Apostołowaniem zajmują się również tzw. pionerzy i misjonarze, których wymaga się o wiele więcej czasu i poświęcenia. Pionerzy oddają na służbę głoszenia Pisma Świętego 96 godzin miesięcznie, czyli przeszło 3 godziny dziennie. Minimum służby misjonarza wynosi 140 godzin miesięcznie, czyli 4,5 godziny dziennie. Jednocześnie wszyscy kolportują pisma, Biblię, książki, czasopisma, broszury i ulotki. W całym świecie działa 2-milionowa ruchliwa armia świadków Jehowy, która w sumie poświęca na głoszenie dobrej nowiny przeciętnie 300 milionów godzin rocznie. Posłuch znajdują przeważnie pośród ludzi naiwnych i prostych. Motorem ich działania jest fanatyczne, osobiste przeświadczenie, że są wybrani i konsekrowani przez samego Boga na ministrów. Założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, bo tak się pierwotnie organizacja ta nazywała, jest Amerykanin Carol Hayes Russell, choć świadkowie przeciwko temu protestują. Według nich założycielem ich jest sam Bóg, a Russell tylko organizatorem. Powiadają, że Bóg powołał ich do życia, kierując do ludu izraelskiego wezwanie: wy jesteście moimi świadkami i moimi sługami, których wybrałem. Utrzymują, że są o wiele starszym ruchem, bo istnieli już 6000 lat temu, począwszy od niewinnego Abla. Powołują się też chętnie na Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Dawida, a oczywiście najbardziej na Jezusa Chrystusa, gdy przed Piłatem oświadczył: ja na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dawanie świadectwa wiąże się z prześladowaniem, dlatego świadkowie Jehowy lubią się zagrzewać do jego znoszenia, wspominając, jak to starotestamentowi prorocy, świadkowie Jahwy, byli wtrącani do więzienia, biczowani, kamienowani, przebijani mieczem, przerzynani piłą, skazywani na wygnanie. Carol Russell pochodził z Pittsburgha. zajmował się handlem koszul, tak jak jego ojciec. Otrzymał tylko podstawowe wykształcenie. Dokształcał się później jako samouk. Będąc wyznania protestanckiego, 4 razy zmieniał swą przynależność. Od prezbiterianów przeszedł do kongregacjonalistów, potem do metodystów, a w końcu do adwentystów. Adwentyści wywarli na nim największy wpływ. Przejął się zwłaszcza ich nauką o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, które zapowiadali na rok 1874. Nie zbierali wtedy plonów z pól, zamykali warsztaty i sprzedawali mienie jako zbędne w Królestwie Bożym. Gdy minął rok 1874, a Chrystus się nie pojawił, Russell wpadł na pomysł, że istotnie przyszedł, tylko niewidzialnie. Na tym punkcie poróżnił się z adwentystami. Ogłosiwszy się wysłannikiem Boga z darem nieomylności w sprawach Pisma Świętego, w roku 1884 założył własną sektę, na propagowanie której w społeczeństwie wydał 300 tysięcy dolarów otrzymanych w spadku po ojcu. Jednak swojego międzynarodowego stowarzyszenia badaczy Pisma Świętego nigdy nie uważał za sektę chrześcijańską, ani za kościół, ani za wyznanie religijne, denomination, ani nawet za organizację, choć w rzeczywistości jest ono organizacją doskonale prowadzoną i zdyscyplinowaną. Zakazał też budować kościoły. Chodzi raczej o samą nazwę, bo punktami zebrań Świadków Jehowy są tak zwane sale królestwa, Kingdom Halls. Russell nie miał żadnego przygotowania do wykładania Pisma Świętego. Chełpił się, co prawda, znajomością starożytnych języków, hebrajskiego, łacińskiego i greckiego, lecz gdy mu w sądzie podano grecką wersję Nowego Testamentu, musiał to ze wstydem odwołać. Okazało się, że nie znał nawet greckiego alfabetu. Nieznajomość biblijnych języków nie jest oczywiście zbrodnią, ale fałszywe przyznawanie się do ich umiejętności nie przystoi człowiekowi, który głosił się Bożym prorokiem, a wierni uważali go za nieco mniejszego od świętego Pawła apostoła. Russell był bardzo płodnym pisarzem. Za jego życia w obiegu było około 13 milionów egzemplarzy jego książek, które miały wielki wpływ na rozwój stowarzyszenia. Za siedzibę główną Russell obrał sobie najpierw Pittsburgh, a w roku 1908 przeniósł ją do Brooklyna, gdzie jego korporacja została nazwana The Watchtower Bible and Tract Society of New York Incorporated. Tam drukował wszystkie Biblie, książki, czasopisma i broszury w milionowych nakładach. Dwutygodnik Strażnica, Watchtower, rozchodzi się obecnie w 10 milionach i tłumaczony jest na 73 języki. Dwutygodnik Awake, Przebudź się, w 7 milionach egzemplarzy. Od roku 1920 rozprowadzono ponad 1 miliard egzemplarzy Biblii, książek i czasopism. Russell nie służył swym podwładnym przykładem dobrego życia. Żona jego wniosła do sądu sprawę o rozwód, a w tamtych czasach rozwód był naprawdę rzadkością. I oskarżyła męża o zarozumiałość, egoizm, despotyzm i niewłaściwe zachowanie się wobec innych kobiet. Musiało w tym być coś z prawdy, skoro Russell w liście do jednej ze swych admiratorek pisał: jestem jak meduza, jellyfish. Pływam dokoło i dotykam to jedną, to drugą, a która mi się odwzajemni, tę biorę w swoje ramiona. Russell zmarł w pociągu w roku 1916, wracając z prelekcji na zachodnim wybrzeżu. Stowarzyszenie Świadków Jehowy liczyło wówczas zaledwie kilka tysięcy członków, wśród których była matka późniejszego generała i prezydenta Dwight D. Eisenhower. Stanowisko Russella zajął teraz Joseph Rutherford, zawodu adwokat i dotychczasowy doradca stowarzyszenia. Sprawiało mu wielką przyjemność, gdy go nazywano sędzią, choć oficjalnie nigdy nie był nim mianowany. Z początku Rutherford nie mógł się nachwalić swego poprzednika. Mówił, że kiedy historia Kościoła Chrystusowego zostanie w pełni spisana, miejsce obok świętego Pawła w galerii głosicieli Ewangelii zajmie wielki mistrz Karol Russell. Nie upłynęło jednak wiele lat, gdy Rutherford poczuł kult Russella tępić. Przestał drukować jego książki, a później odrzucił jego ulubione teorie. Nazwisko Russella szło w niepamięć. Rutherford, daleko inteligentniejszy i bardziej wykształcony niż jego poprzednik, nie znał się również na teologii. Także swoimi dziwactwami, osobistymi ambicjami, a zwłaszcza niespełnionymi proroctwami, wielce się ośmieszył i skompromitował. Szczególnie zaszkodziło mu niespełnione proroctwo, że w roku 1925 na świat powrócą patriarchowie Abraham, Izaak i Jakub. Dla godnego ich przyjęcia nabył w San Diego w Kalifornii luksusowo urządzony pałac z dwoma garażami za sumę 75 tysięcy dolarów. Gdy patriarchowie nie przybyli, sędzia Rutherford miał wspaniały pałac dla siebie. Kompromitacja jego była tak wielka, a do tego doszły jeszcze inne wybryki, na przykład zmiany w nauce Russella, że badacze Pisma Świętego rozpadli się na kilka grup. Największą z nich Rutherford zdołał utrzymać przy sobie. I w roku 1931 na zjeździe w Columbus, Ohio, nadał jej nazwę nową, mianowicie Świadkowie Jehowy. Z tych to kompromitujących czasów pochodzi ciekawostka dla Polaków. Ponieważ patriarchowie ze Starego Testamentu nie wrócili na świat, Rutherford musiał wycofać masę pism propagandowych o tym proroctwie. W samym Detroit leżało bezużytecznie na składzie 28 tysięcy egzemplarzy broszur przeznaczonych dla bałamucenia Polaków zamieszkałych w tym mieście i okolicy. Rutherford swego czasu ściągał wielkie tłumy ciekawskich ulubionym sloganem, że miliony ludzi obecnie żyjących nie umrze i doczeka się przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię oraz założenia Jego tysiącletniego królestwa. Jakże musiał być rozczarowany biedny sędzia, gdy w roku 1942 Pan Bóg powołał go na tamten świat. Nie należał do owych milionów szczęśliwców, którzy nie musieli zaznać śmierci. Po jego śmierci Świadkowie Jehowy czym prędzej sprzedali pałac jako niemiły dowód pomyłki. Zasługą Rutherforda jest jednak to, że nadał on największy rozmach stowarzyszeniu. Po nim stanowisko prezydenta objął obecnie żyjący Nathan Homer Knorr. Ten też próbował zatuszować zasługi swojego poprzednika. Jego książek już się nie drukuje, a nazwisko również jest rzadko wspominane w publikacjach. Obecnie nazwiska autorów nie widnieją w książkach. Nie ma nawet podpisu na listach, tylko pieczęć stowarzyszenia i napis Watchtower Bible and Tract Society. Do tej pierwszej pogadanki o prezydentach Stowarzyszenia Świadków Jehowy załączę tylko uwagę. Sic transit gloria mundi. Tak mija chwała tego świata.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, czystochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, o, przyszedł czas.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na sierpień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę sierpnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej.
Na sierpień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następującą intencję. Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby każdy rycerz świadczył o miłości Chrystusa z wiernością, której dał nam przykład święty Maksymilian.
Trwa nasza nowena do świętego Maksymiliana Kolbe, męczennika z Oświęcimia, założyciela Rycerstwa Niepokalanej, wielkiego czciciela Matki Bożej Niepokalanej. Święty Maksymilian szerzył kult Marii za pośrednictwem radia i prasy, by głoszeniem dobrej nowiny zdobyć cały świat dla Chrystusa i Niepokalanej. Tym samym duchem apostolstwa żyje godzina różańcowa ojca Justyna.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów godziny różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy słowami: Bóg wam zapłać.
Wysłaliśmy do was coroczną prośbę, nasz apel, aby wesprzeć fundusz ojca Justyna. To dzięki waszej życzliwości możliwe staje się przybliżenie ludziom wspaniałej postaci ojca Justyna Figasa, franciszkanina, naszego założyciela, wielkiego kapłana i Polaka Amerykanina. Wasza ofiara przybliża także dzień, kiedy, jak wszyscy wierzymy, ojciec Justyn zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Królowej anielskiej śpiewajmy, różami owieńczmy jej skron, jej serca w ofierze składajmy.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 86 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, Skrytka Pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.